Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Perspektywy wzrostu gospodarczego są cały czas obiecujące, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku nasza gospodarka pokazała swoją siłę.
Prezes Rady Ministrów odwiedził w środę firmę Inter-Europol, niedaleko Warszawy, która produkuje m.in. pieczywo i ciastka. Blisko połowa jej produktów jest dziś eksportowana.
Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że wzrost PKB o 5,1% w 2018 roku był możliwy dzięki polskim przedsiębiorcom i pracownikom. Szef rządu wskazywał też, że lokomotywą wzrostu gospodarczego jest eksport, który rósł w tempie około 7%.
Polska gospodarka będzie wtedy bardzo silna i jeszcze silniejsza, kiedy Belgowie, Holendrzy będą jeździli polskimi rowerami, Włosi, Hiszpanie będą siedzieli na polskich meblach i cała Europa, cały świat będą kosztowały polskich produktów rolnych. Wszyscy będą wykorzystywali polskie maszyny. To jest model wzrostu, który promujemy. To są te składniki główne, dzięki którym polska gospodarka rozwija się jak najlepiej.
Szef rządu życzył też wszystkim, żeby polski chleb i produkty były na stołach w Polsce, Europie i świecie. Zaznaczył, że to na pewno wesprze naszą gospodarkę, biznes i pozwoli podnieść wynagrodzenia Polaków.
Rolnicy protestowali w środę na ulicach Warszawy. Akcję zorganizowali gospodarze zrzeszeni w AgroUnii. Protest wsparła rolnicza OPZZ. Rolnicy przeszli sprzed Pałacu Kultury i Nauki przed Pałac Prezydencki, gdzie odbyła się pikieta.
Uczestnicy manifestacji wskazywali na problemy ze sprzedażą, niskie ceny, wysokie koszty produkcji oraz nieskuteczną walkę z ASF. Gospodarze domagali się dymisji ministra rolnictwa.
Protestujący apelowali też do prezydenta Andrzeja Dudy o interwencję i pomoc m.in. w sprawie ograniczenia przywozu towarów z zagranicy.
Rolnicy czują się oszukani, podkreślił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.
To jest krzyk rozpaczy polskich rolników. Zostaliśmy oszukani już praktycznie przez wszystkich. Mamy nadzieję, że prezydent zrobi wszystko, żeby obronić produkcję rolną w Polsce, która jest bardzo istotna nie tylko dla samych producentów, ale także i dla wszystkich konsumentów w kraju. Przekłada się to na ogólne bezpieczeństwo w kraju, nie tylko żywnościowe.
Z liderami protestu spotkała się szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Minister zachęciła rolników do udziału w porozumieniu rolniczym.
Na pewno oczekiwaniem przedstawiciela Unii Rolnej było to, żeby pan prezydent nie objął patronatem rozmów, które będą się toczyły przy rolniczym stole zorganizowanym przez pana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa. Natomiast udało nam się w trakcie tych rozmów przekonać przedstawiciela Unii Rolnej do tego, żeby to oni jednak włączyli się i wzięli udział w tych rozmowach, nawet jako obserwator.
Spotkanie porozumienia rolniczego jest planowane na 20 lutego.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała w środę byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Funkcję tę pełnił on w latach 2007-2013.
Posiedzeniu komisji przyglądała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Zasłanianie się niepamięcią oraz utarczki słowne z członkami komisji. Od początku przesłuchanie Andrzeja Parafianowicza przebiegało nerwowo, szczególnie, że świadek złożył wniosek o wyłączenie z przesłuchania szefa komisji posła Marcina Horały. Według byłego wiceministra polityk jest stronniczy. Ostatecznie wniosek został odrzucony. Były wiceminister zaznaczył, że obejmując stanowisko nie miał pełnej wiedzy na temat wyłudzeń VAT. Jednocześnie zapewnił, że podejmował szereg działań prowadzących do uszczelnienia luki. Między innymi odwrócony VAT, a także likwidację rozliczeń kwartalnych dla podmiotów wrażliwych. Jednak według świadka przestępcy byli sprytniejsi.
Jak uszczelniało się jakiś na przykład złom, to wtedy pojawiały się pręty stalowe. Jak się uszczelniło pręty stalowe, to się pojawiał problem z paliwami.
Szef komisji poseł Marcin Chorała zaznacza, Andrzej Parafianowicz to jeden z najważniejszych świadków.
Był zwierzchnikiem przede wszystkim Departamentu Kontroli Skarbowej. Zresztą w kluczowym momencie zdaje się 6 różnych funkcji pełnił, bo to głównego inspektora informacji finansowej, kontroli kontroli skarbowej i tak dalej, więc on był tak, odpowiadał za te departamenty będące w pierwszej linii ścigania wyłudzeń, ścigania przestępczości. Jak wiemy, to ściganie wyglądało na zasadzie gonienia króliczka, którego się nie złapało, były ustalenia, były kolejne zatrzymania, kolejne grupy rozbijane, a za chwilę nowych grup, może czasem w nieco zmienionym schemacie, dwa razy więcej.
Niewykluczone, że odbędzie się kolejne przesłuchanie byłego wiceministra, a w czwartek przed komisją stanie Janusz Cichoń, wiceszef resortu finansów w latach 2013-2015. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
CBA zatrzymało w środę 5 osób w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy reprywatyzacji 3 nieruchomości w prestiżowych miejscach Warszawy. Miasto mogło stracić kilkanaście milionów złotych.
Wśród zatrzymanych jest znany handlarz roszczeń, jego pełnomocnik, urzędnik ratusza, były główny specjalista Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz notariusz.
Wszyscy zostali przewiezieni do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Tam mają usłyszeć zarzuty dotyczące przestępstw m.in. o charakterze korupcyjnym.
Członek komisji weryfikacyjnej Jan Mosiński podkreśla, że kolejne zatrzymania pokazują, iż sprawa reprywatyzacji jest konsekwentnie wyjaśniana.
Pragnę zwrócić uwagę na zbieżność naszych działań komisji weryfikacyjnej z działaniami właśnie organów ścigania, w tym służb. My wielokrotnie podczas posiedzeń komisji weryfikacyjnej, również podczas tego ostatniego posiedzenia, gdzie przesłuchaliśmy Roberta N., wskazywaliśmy na nici powiązań między handlarzami roszczeń w ramach tej złodziejskiej, dzikiej reprywatyzacji, a urzędnikami warszawskiego ratusza, którzy byli korumpowani przez tychże handlarzy roszczeń. Myślę, że sprawa jest rozwojowa.
Z ustaleń śledczych wynika, że miało dojść do bezprawnego przekazania na rzecz znanego warszawskiego handlarza roszczeniami Mirosława B. prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w centrum Warszawy, poinformowała prokuratura krajowa.
Mirosław B. pracował przy reprywatyzacji wielu nieruchomości w Warszawie, w tym położonej przy Mokotowskiej 63. W sprawie Mokotowskiej 63 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w kwocie 2 milionów złotych usłyszał były wiceszef BGN Jakub R.
Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczy 40 milionów złotych na budowę drugiej kliniki Budzik. Pieniądze będą pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości.
Klinika Budzik dla osób dorosłych ma powstać obok Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie, poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Placówka ma działać w oparciu o trójstronną umowę zawartą między Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim, Szpitalem Brudnowskim i Fundacją Ewy Błaszczyk AKOGO.
Fundusz Sprawiedliwości ma w swoim statucie jeden cel, mianowicie pomagać szeroko rozumianym osobom pokrzywdzonym i przywracać ich do normalnego funkcjonowania. I ten cel będzie w sposób znakomity, szlachetny i piękny realizowany rękoma tak wspaniałych osób jak pani Ewa i cały zespół medyczny i wszyscy ci, którzy są zaangażowani w ten projekt Budzik, przywracając i budząc do życia ofiary wypadków i różnych zdarzeń losowych.
Każdego roku w Polsce około 600 osób zapada w śpiączkę, dlatego brakuje miejsc, a druga klinika Budzik jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów.
Przewidywany przez inicjatorów termin otwarcia kliniki to połowa 2022 roku. Szacowany koszt budowy i wyposażenia to blisko 40 milionów złotych.
Powierzchnia planowanej kliniki to około 3000 metrów kwadratowych. W trzypiętrowym budynku ma znaleźć się około 15 łóżek.
Wywiezienie akt Czesława Kiszczaka do Stanów Zjednoczonych mogło być przestępstwem. Jest to stanowisko pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, o którym napisał nasz dziennik. Prokuratorzy IPN-u sprawdzają, czy do amerykańskiego archiwum Instytutu Hoovera trafiły dokumenty, które według prawa powinny znaleźć się w zasobach polskiej instytucji.
Po doniesieniach medialnych IPN uznał, że należy ustalić, jakie dokumenty w jakim czasie Czesław i Maria Kiszczakowie przekazali do amerykańskiego archiwum.
Chodzi też o ustalenie, czy znajdują się tam też inne dokumenty organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, a także kiedy zostały przekazane i przez kogo.
Według Czesława Nowaka, prezesa Stowarzyszenia Godność, w poprzednich latach państwo straciło kontrolę nad wieloma rozkradzionymi po 1989 roku dokumentami. Nie wiadomo, kto jeszcze z dygnitarzy komunistycznych ma je w posiadaniu, dodał.
Uważam, że jeżeli chodzi o listy, to Kiszczak miał prawo z nimi zrobić, co mu się podoba. Ale jeżeli on wysłał dokumenty, te, które podlegają ochronie i kontroli przez państwo, to jest źle. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, że w Instytucie Hoovera mamy dostęp do tych dokumentów, one są udostępniane. I ze zdziwieniem dowiedziałem się, z jaką wielką atencją nasi byli przywódcy darzyli pana generała Kiszczaka, jak mu dziękowali. Panie generale, dziękuję za współpracę. Panie generale, całuję rączki panie generałowi. Nie będę wymieniał tu nazwisk, ale tego byśmy się nie dowiedzieli, gdyby te dokumenty leżały w IPN-ie, bo byłyby w zbiorze zastrzeżone.
Specjaliści z archiwum IPN przeprowadzą w archiwum Instytutu Hoovera kwerendę. Jej celem będzie ustalenie, jakie dokumenty podlegają obowiązkowemu przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN.
Równolegle działania w tej sprawie będą prowadzone także w Polsce, w tym m.in. przesłuchania świadków.
Prezydent Donald Trump wygłosił doroczne orędzie o stanie państwa. Wystąpienie odbyło się we wtorek w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Uczestniczyli w nim m.in. demokraci i republikanie, senatorowie oraz weterani wojenni.
W trakcie orędzia prezydent Donald Trump kilkukrotnie apelował o jedność i solidarność oraz współpracę między politykami.
Chodziło m.in. o kwestię budowy muru na granicy z Meksykiem. Zdaniem prezydenta nielegalna migracja jest źródłem największych zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju.
Politolog dr Grzegorz Piątkowski zaznaczył, że apel o jedność może być trudny do realizacji.
Wojna między demokratami a republikanami właściwie jest, jej zawieszenie było możliwe tylko i wyłącznie po atakach z września na World Trade Center, gdzie na pewien czas została ona zawieszona. Ale później bardzo szybko wróciło to do standardowego trybu, czyli takiej pełnoskalowej wojny politycznej, a odbywa się ona dlatego, że wygrana w tej wojnie jest rzeczywiście wielka. Tam każda zmiana administracji pociąga za sobą niemalże całkowitą wymianę aparatu urzędniczego, więc i wojna o stanowiska, ale też gigantyczną władzę nad najpotężniejszym państwem świata, powoduje, że demokraci i republikanie prawdopodobnie nigdy nie będą się w stanie porozumieć.
Poruszając kwestie wewnętrzne, przywódca Stanów Zjednoczonych obiecał m.in. uruchomienie programu walki z AIDS oraz specjalnej ochrony medycznej dla dzieci chorych na raka. Zapowiedział też wprowadzenie całkowitego zakazu tzw. późnej aborcji.
W części poświęconej sprawom zagranicznym prezydent Trump potwierdził, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej odbędzie się pod koniec lutego w Wietnamie.
Zwrócił też uwagę na skuteczną walkę z tak zwanym państwem islamskim oraz stopniowe wycofywanie wojsk z Afganistanu.
Podróż apostolska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyznaczyła postęp w dialogu międzyreligijnym i wysiłku krzewienia pokoju na świecie w oparciu o ludzkie braterstwo, powiedział Ojciec Święty Franciszek.
W rozważaniach poprzedzających modlitwę Anioł Pański papież podsumował zakończoną we wtorek dwudniową wizytę apostolską na Półwyspie Arabskim.
Przypomniał, że pielgrzymka odbyła się 800 lat po wizycie świętego Franciszka z Asyżu u sułtana Malika al-Kamila. Ojciec Święty wskazał, że wspólnie z imamem al-Azhar podpisał dokument o ludzkim braterstwie.
Potępiono w nim wszelkie formy przemocy, szczególnie te charakteryzujące się motywacją religijną. Znalazło się tam także zobowiązanie do szerzenia na całym świecie autentycznych wartości i pokoju.
W
czasach takich jak nasze czasy, w których istnieje silna pokusa dostrzegania toczącego się starcia między kulturą chrześcijańską a islamską, a także by uważać religię za źródło konfliktu, chcieliśmy dać kolejny jasny i zdecydowany sygnał, że możliwe jest spotkanie, że można się szanować i prowadzić dialog i że pomimo różności kultur i tradycji świat chrześcijański i islamski doceniają i strzegą wspólnych wartości życia, rodziny, zmysłu religijnego, szacunku dla osób starszych oraz edukacji młodzieży i jeszcze innych.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
Spotkania z ludźmi różnych kontynentów, kultur i religii, podobnie jak to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, uświadamiają nam, jak ważną sprawą dla świata jest pokój, dialog i braterstwo ludzi. Wymiarem tych aspektów życia w każdym z nas jest pokój z samym sobą, z bliźnimi, ze światem stworzonym. W duchu hasła tej minionej wizyty prośmy Boga w naszej codziennej modlitwie. Uczyń mnie narzędziem pokoju. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Cała audiencja papieża Franciszka jest dostępna na stronie naszej rozgłośni.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.